Kochani, przechodząc od razu do rzeczy, z radością i z nadzieją otwórzmy list Jakuba. Od paru miesięcy go rozważamy, więc pewnie Biblie już są wyrobione w tym miejscu, więc będzie łatwo. Piąty rozdział. Będziemy czytać dzisiaj od 7 wiersza do 11. Tutaj w niektórych przekładach jest taki śródtytuł napomnienie do cierpliwości i łatwo by było dać się zasugerować i wykorzystać to jako pretekst do tego, żeby zrobić taki systematyczny wykład o cierpliwości. Ale z tego tekstu, który dzisiaj będziemy rozważali, zobaczymy tę myśl Jakuba, że on mówi o czymś więcej. Przeczytamy najpierw ten tekst, on jest krótki, a później pójdziemy śladem myśli Jakuba. Od 7 wiersza. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi. Umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan. Pozwólcie, że przeczytam ten tekst, korzystając z tego, że jest krótki, jeszcze raz. W tłumaczeniu zawartym w Biblii Gdańskiej. Tam w paru miejscach jest użyte przy tłumaczeniu trochę inne słowo i będziemy się też do tego odwoływać. W Biblii Gdańskiej brzmi to tak. Przetoż, bracia, bądźcie cierpliwymi aż do przyjścia Pańskiego. Oto oracz oczekuje drogiego pożytku ziemi, cierpliwie go oczekując, ażeby otrzymał deszcz ranny i wieczorny. Bądźcież i wy cierpliwymi, a utwierdzajcie serca wasze, albowiem się przybliża przyjście Pańskie. Nie wzdychajcie jedni przeciwko drugim, bracia, abyście nie byli osądzeni. Oto sędzia już przed drzwiami stoi. Bierzcie za przykład, bracia moi, utrapienia i cierpliwości proroków, którzy mówili w imieniu Pańskim. Oto za błogosławionych mamy tych, którzy cierpieli. O cierpliwości Jobowej słyszeliście i koniec Pański widzieliście, iż wielce miłosierny jest Pan i litościwy. I patrząc na tą myśl, widzimy, że Jakub zwraca się do tych wszystkich chrześcijan rozproszonych po całym ówcześnie znanym świecie, bo ten list właśnie do nich był kierowany. Do wszystkich, także dzisiaj do nas. I mówi tak. Słuchajcie, oczekujemy przyjścia Chrystusa. Jezus powiedział, że przyjdzie wkrótce. My oczekujemy wypełnienia tej obietnicy. Ale oczekując wypełnienia tej obietnicy, zwróćcie uwagę na kilka rzeczy. I wymienia tutaj kilka rzeczy, na które szczególnie mamy zwrócić uwagę. Więc to ta myśl, to ciągłe myślenie o tym, że oczekujemy na przyjście Jezusa, jest tą klamrą, która zwiera nam te wszystkie wersety. I tak w wersecie 7 mamy bądźcie cierpliwi do przyjścia Pana. W wersecie 8 mamy umacniajcie serca swoje, bo przyjście Pana jest blisko. W wersecie 9 mamy nie narzekajcie jedni na drugich, czy nie wzdychajcie. Oto sędzia stoi u drzwi. Sędzią będzie Chrystus. On po raz drugi nie przyjdzie jako baranek, który będzie za nas ofiarowany. On przyjdzie jako sędzia. I jest już u drzwi, czyli za chwilę wejdzie. I na koniec w wersecie 11 mamy myśl, że Pan jest litościwy i miłosierny. I ta myśl też wiąże się z ponownym przyjściem Jezusa. Rozwiniemy to nieco później. Tak więc myślę, że to jest dla nas jasne, tak? Mamy, żyjąc tu na ziemi, myśleć nieustannie o tym, że oczekujemy przyjścia Jezusa. I oczekując, mamy zwrócić uwagę na cierpliwość w naszym życiu, na to, w jakim stanie jest nasze serce. Mamy je umocnić. Mamy nie narzekać, nie wzdychać i mamy też myśleć o tym, jaki Bóg jest miłosierny, litościwy. W tym tekście pojawiają się też trzy obrazy, które mają nam pomóc w zrozumieniu tych rzeczy. Mamy obraz rolnika, oracza, mamy obraz proroków i mamy przywołanie osoby Joba. No i teraz krótko odnosząc się do tych obrazów, obraz rolnika czy oracza. Ja celowo Biblię Gdańską przeczytałem, bo ten obraz oracza jest bardziej wymowny. Rolnik kojarzy nam się z taką agrounią w białej koszuli, z takim rolnikiem, który wsiada do klimatyzowanej kabiny wielkiego ciągnika, ma za sobą taki pług wieloskibowy i ledwo wjedzie na pole, już z niego zjeżdża, bo wszystko zaorane, idzie na kawę. Ale tu jest mowa o zupełnie innej sytuacji. Są między nami osoby, które jeszcze pamiętają taką gospodarkę małorolną, gdzie jeszcze Ursus nawet jeszcze nie wjeżdżał, był koń pociągowy i za tym koniem się szło i orało. Miałem okazję jako młody chłopak asystować przy tej czynności, więc widziałem, jak to się odbywa. W starożytności częściej używano wołu, więc było jeszcze wolniej. I jaki to jest obraz? Przede wszystkim ten oracz od świtu do nocy orze. Jak wejdzie na to pole, to końca nie widać. Od świtu do nocy to jest bardzo taka siermiężna praca, nudna, samotna, bo to na tym polu człowiek sam za tym koniem idzie. To strasznie się dłuży. A jeszcze jak słońce świeci cały dzień, doskwiera, człowiek ma dość. Ale on musi patrzeć, co robi. Tak? Musi patrzeć pod nogi, gdzie idzie. Gdzieś tam ten pług wyorze jakiś kamień, no to trzeba coś z tym zrobić, żeby się nie potknąć. Trzeba patrzeć na tego konia, czy on równo ciągnie, czy szarpie, a może już się rozpiera, trzeba dać mu odpocząć. Na wiele rzeczy wokół siebie bezpośrednio trzeba zwrócić uwagę, ale żeby dobrze zaorać pole, ten oracz musi co chwila wzrokiem sięgać do przodu, na koniec tego pola, żeby mu ta bruzda równo wyszła. Żeby to nie był taki zygzak, tylko żeby była bruzda przy bruździe. Jeżeli nie sięga wzrokiem dalej, no to pole będzie zaorane byle jak. On nie może skupić się tylko na tym, co ma wokół siebie. Nie może też sięgając wzrokiem gdzieś dalej, sięgać tym wzrokiem w bok, bo tam drogą dziewczyny idą do miasta. Tylko on musi ten wzrok konkretnie do przodu, na koniec pola, na koniec tego miejsca, do którego zmierza z pługiem. I tam musi spoglądać. I tak my, żyjąc codziennie w pracy, w domu, nie zaniedbując różnych rzeczy, które mamy wokół siebie, mamy spoglądać co chwila nieustannie do przodu, oczekując przyjścia Chrystusa. To jest ten obraz oracza. Dalej mamy obraz proroków. Nie na darmo zostali przywołani, bo co robili prorocy? Oni w imieniu Boga mówili ludziom, jaki jest Boży plan, jaki jest Boży zamysł. Napominali ludzi. I z czym się spotykali? Z odrzuceniem. Generalnie oni gadali, a tam żadnej reakcji. Można mieć dość? Dzień po dniu, rok po roku, ci z nas, którzy mają w rodzinie osoby niewierzące, ile lat się modlicie, mówicie o Bogu, a tam nic. Można stracić cierpliwość. Dodatkowo prorocy spotykali się jeszcze z tym, że czasami ich obrzucano kamieniami, wrzucono do jakiejś cysterny, gdzie było błoto po pas śmierdzące. Czasami ich zabijano. Generalnie nie chciano ich słuchać, dlatego też Bóg do jednego z proroków powiedział, czy słuchają, czy nie słuchają, mów, bo to dom przekory. I Jakub daje nam, przypomina nam tych proroków. i mówi, słuchajcie, nieważne jak ludzie reagują, czy się z was śmieją, że wy czekacie na tego Jezusa, czy się nie śmieją, czy was krytykują, czy ich życie zmieniają, czy nie zmieniają w wyniku zwiastowanej Ewangelii. Wytrwajcie, tak jak prorocy wytrwali. Oni, oczekując wypełnienia się tych proroctw, które głosili, oni oczekiwali ich wypełnienia, nie rezygnowali. I wreszcie ten Job, który długo cierpiał. I w tym cierpieniu on nie narzekał. On nie złorzeczył Bogu. Wziął tą skorupę, jakiś garnek, kawałek potłuczonego garnka i drapał te wrzody, które go swędziały. Ale jak czytamy w pierwszych rozdziałach Księgi Joba, nie podniósł swego głosu przeciwko Bogu. Ani jedno pochopne słowo nie wyszło z jego ust. Cierpliwie czekał na Boże rozwiązanie. On miał nadzieję, że to cierpienie wreszcie ustanie i przyjdzie Boża odpowiedź, Boże rozwiązanie. To jego żona jest taką jakby antytezą, przykładem odwrotnej postawy, bo co ona mówi? Po iluś tam dniach tego cierpienia, po jakimś okresie, ona w końcu pękła, straciła cierpliwość, mówi do niego, złorzecz temu swojemu Bogu, a potem umrzyj. I jaka to jest postawa? No, wyrzuć z siebie tą żółć, odreaguj na Bogu tą swoją frustrację, a potem umrzyj. Umrzyj, czyli co? No, jak człowiek decyduje się na to, żeby umrzeć, to nie ma nadziei. On już na nic nie czeka. Mówi, mogę umrzeć, bo i tak już mnie nic nie czeka. I nie taka ma być nasza postawa, bo my oczekujemy przyjścia Chrystusa. Tak jak Job czekał cierpliwie na Boże rozwiązanie, że to jego cierpienie, ta jego sytuacja nieciekawa ustanie, tak my mamy czekać, niezależnie od tego, co się w naszym życiu dzieje, czy jest fajnie, czy niefajnie, no często są jakieś niefajne sytuacje, my mamy patrzeć na to, że Chrystus przychodzi. I jak w wielu miejscach Jezus powiedział, przyjdzie rychło. I teraz krótko do tych myśli, na które Jakub zwraca uwagę. Mówi, oczekując Chrystusa, oczekując przyjście Pana, bądźcie cierpliwi. Cierpliwość, jak czytamy w 5 rozdziale listu do Galacjan, jest jednym z owoców Ducha Świętego. Więc jeżeli widzimy kogoś, kto potrafi zachować spokój i cierpliwie reagować na różne zachowania ludzi, nie gotuje się, nie awanturuje się, ale cierpliwie prowadzi do pokoju, do pojednania, do jedności, to Duch Święty wydaje świadectwo o tym człowieku, że jest w jego sercu. Zajrzyjmy na chwilę do listu do Rzymian, 15 rozdział, 4-5 werset. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Tu jest ta wielka myśl, że człowiek sam z siebie nie jest w stanie być cierpliwy. Prędzej czy później nerwy puszczą. Nawet jeżeli się zaciśnie zęby, zniesie się jakiegoś człowieka albo jakąś sytuację przez jakiś czas, to w końcu ciśnienie w bojlerze eksploduje. Ale jeżeli jesteśmy w Bogu, jeżeli mamy Boga w sercu, to On daje cierpliwość, bo On jest źródłem tej cierpliwości. I w tym fragmencie też widzimy, do czego ta cierpliwość ma służyć. Nie do tego, żebyśmy się chwalili, jaki to ja jestem niespotykanie spokojny człowiek, ale ta cierpliwość ma prowadzić do jedności. Jedności w zborze, jedności w rodzinie, jedności w małżeństwie. Do tego ma prowadzić cierpliwość. Dlatego też Jakub, myślę, spośród różnych tematów, które mógł wybrać, wybrał przede wszystkim cierpliwość, abyśmy trwali zjednoczeni, oczekując na przyjście Chrystusa, będąc jednego ducha i jednej myśli. Dlaczego cierpliwość jest taka ważna? Bo kiedy oczekiwanie się przeciąga, przedłuża, to się człowiekowi po prostu przykrzy. Tak? No i wtedy zaczynają do głowy przychodzić głupie myśli. Bo trzeba ten czas jakoś zabić, trzeba coś wymyślić, żeby było ciekawie, żeby się nie nudziło, żeby to szybciej zleciało. No i wtedy ludzie różnie zaczynają się zachowywać. Na przykład biorą sprawy w swoje ręce. No bo skoro się dłuży, to trzeba przyspieszyć. Ja wiem, jak to zrobić. Ja mam pomysł i ja tutaj zadziałam, żeby to przyspieszyć. No i jeżeli chodzi o przyjście Chrystusa, to nic nie możemy zrobić, żeby je przyspieszyć. Bo tylko Ojciec wie, kiedy to nastąpi. W czasie, w którym On zaplanował. Ale w Biblii znajdujemy różne przykłady, jak ta niecierpliwość, to branie spraw w swoje ręce przynosiło opłakane rezultaty. I to jest przestroga dla nas, aby właśnie tak się nie zachowywać. W pierwszej księdze Samuela, w 13 rozdziale, mamy tą sytuację, no ona jest myślę dosyć znana, kiedy armia izraelska zebrała się pod Michmas, Filistyni z całą potęgą stali naprzeciwko i Samuel umówił się z Saulem, że przyjdzie, złożą ofiarę i wtedy pójdą w bój. No i Saul czekał, a Samuela jak nie było, tak nie ma. Czeka, wojsko zaczyna mu się rozchodzić, czeka i stracił cierpliwość. Wziął sprawy w swoje ręce, sam złożył tą ofiarę. Jak Samuela nie ma, to ja sam to zrobię, żebyśmy już mogli walczyć, zanim reszta żołnierzy się rozejdzie. I co mu powiedział Samuel? Głupio zrobiłeś, bo Bóg utwierdziłby twoje królestwo, a tak wyjmie władzę z twojej ręki i da komu innemu. Drugi przykład. W drugiej księdze Samuela, w 15 rozdziale, mamy Absaloma. Młodego człowieka, syna królewskiego, który nie mógł się doczekać, bo ten stary ojciec żyje i nie chce umrzeć, żeby zwolnić miejsce na tronie. A on, Absalom, tak bardzo by chciał to królestwo uporządkować po swojemu, zmienić je, żeby było tak, jak on uważa, że powinno być. No i tam czytamy, że co on robił? Zaczął podkopywać autorytet ojca, króla, zaczął zabiegać o przychylność ludzi, tu obiadek, tu wspólne wyjście, tu porozmawiamy, tu nadstawię ucha, no bo kto wysłucha twoich jakichś żali, pragnień, twoich potrzeb, jak nie ja. No przecież nie pastor, nie ktoś inny. Ja mam tutaj takie duże ucho dla ciebie. I robił to przez kilka lat. Aż w końcu, no tak mu się sprzykrzyło to czekanie na to, aż zostanie królem, że podjął kroki. Ocenił, że ma już wystarczająco wielu zwolenników, ma silną pozycję i przeszedł do działania. Wywołał bunt. Oczywiście Bóg podtrzymał swojego sługę Dawida. Ale po drodze wielu Izraelitów straciło życie, zginęło z powodu tej niecierpliwości Absaloma. Oczywiście tam były jeszcze różne inne rzeczy w sercu Absaloma, ale dzisiaj nas interesuje ten wątek cierpliwości. I to jest przykre, bo w tej historii widzimy też nie tylko to, że to się działo tysiące lat temu, ale taką postawę widzimy i dziś, gdzie nie jeden zbór trzeszczy w posadach albo się rozpada, bo młoda gwardia nie może się doczekać, aż zbór zmieni, tak? Aż stara ekipa odsunie się w cień i oni wreszcie będą mogli wziąć sprawy w swoje ręce. Nie tędy droga. Nie tędy droga. Mamy w bojaźni Bożej, w jednomyślności, w jedności sprawować zbawienie. Co jeszcze może się pojawić, kiedy człowiek czeka, czeka i się nie może doczekać? Kiedy zaczyna brakować cierpliwości? Może pojawić się zniechęcenie. Taka bierna postawa. No, gdzie ten Chrystus? Od 2000 lat mówią, że zaraz przyjdzie, a ciągle go nie ma. No to jak on w końcu przyjdzie, to wtedy będę o tym myślał, a teraz to ja się zajmę tak bieżącym życiem. Wpadnę na nabożeństwo, coś tam z kogoś odwiedzę, tu porozmawiam, może nawet czasem w coś się zaangażuję, ale generalnie to luz. Widzimy takie zniechęcenie też w Ewangelii Jana w 21 rozdziale, kiedy Jezus został ukrzyżowany, pochowany w grobie i widzimy Piotra i kilku jego kolegów, apostołów. Mówi, miało być nie wiadomo co, a to już kolejny dzień mija, tu wojska anielskie nie nadchodzą, idę łowić ryby. A jego koledzy apostołowie, dobra, idziemy z tobą, nie ma na co czekać. W Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale widzimy innych uczniów, którzy dają dyla do Emaus. No, miało się dziać, nic się nie dzieje. Nic tu po nas w tej Jerozolimie. Wracamy do Emaus. Zniechęcenie. Nie pozwólmy, żeby takie zniechęcenie wdarło się do naszych serc. Żebyśmy nie stracili tego entuzjazmu, tej pierwszej miłości, która towarzyszyła każdemu z nas, kiedy wstępowaliśmy w wody chrztu, kiedy ślubowaliśmy wierność Chrystusowi aż do śmierci. Jeszcze może być inne niebezpieczeństwo. Kiedy się przedłuża wszystko, to nasza uwaga może być rozproszona. Przestajemy myśleć o tym, że Chrystus ma przyjść, a my mamy być gotowi na przyjście Chrystusa. Zaczynamy patrzeć na ten świat, na jego wzorce, na to, co on oferuje. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 32 rozdziale, mamy klasyczną sytuację, gdzie Mojżesz idzie na górę rozmawiać z Bogiem. Na dole zostają Izraelici. No i w końcu dochodzą do wniosku, że ten Mojżesz to coś długo nie wraca. Jak go nie ma, tak nie ma. Boga to już w ogóle nie widać. Ale przecież tam w Egipcie to oni mieli różne figurki, takie ładne, błyszczące, ze złota, drugich kamieni. I mogli się do tych figurek modlić, kiedy tylko chcieli. Zawsze je widzieli, zawsze mieli pod ręką. I co zrobili? Ulepili sobie tego cielca i zgrzeszyli. Nawet tam Bóg w 8 wierszu 32 rozdziału mówi, że rychło zeszli z drogi. Rychło zeszli z tej drogi, którą im nakazałem. Czyli oni nawet zbyt długo nie czekali. Szybko stracili cierpliwość. I dzisiaj też niestety w sercach chrześcijan może się pojawić coś takiego, że przestaną myśleć często o tym, że Jezus nadchodzi i zaczyna ten wzrok lecieć na wzorce tego świata. Bo jak nie ma odpocznienia w Chrystusie, no to przecież są ćwiczenia jogi. Sobie pooddychamy, wyrównamy oddech. O, jaki spokój. I niestety w różnych zborach są przykłady, gdzie są ćwiczenia jogi. Tak? Oczywiście odżegnują się od duchowości jakiejś, ale pooddychamy sobie, uspokoimy się. Kiedy brakuje przed oczami obrazu Chrystusa, to na przykład pojawia się jakiś obrazek na skórze wytatuowany. Przecież w świecie tak robią. I to fajnie wygląda. Kiedy nie ma radości, która towarzyszy oczekiwaniu przyjścia Jezusa, to ludzie szukają tej radości gdzie indziej. Skoro w świecie ludzie mają tyle radości z tego, że tam imprezują, dyskoteki, muzyka, jakieś zadymiarki, fonobłyski, nie wiadomo co, to czemu w kościele nie? Będzie fajnie. Co jest źródłem naszej radości? Można by dużo mówić o cierpliwości, ale przejdziemy teraz do drugiego elementu, gdzie jest mowa o tym, abyśmy umacniali swoje serce, czy też, jak w Biblii Gdańskiej, utwierdzali. I to są fajne obrazy, bo umacniać serce, jeżeli jakieś miasto miało być umocnione, to otaczano je murami, fortyfikacjami, bastionami. Po co? Po to, żeby nieprzyjaciel z zewnątrz nie wdarł się do środka. I tu jest właśnie mowa o tym, abyśmy, oczekując na przyjście Jezusa, pilnowali swoich serc, aby do nich nie wdarło się nic nieczystego, nic, co jest dla Boga obrzydliwością. Po to, aby w naszym sercu było miejsce tylko dla Chrystusa. Z drugiej strony mamy te serca utwierdzać. Jeżeli jakaś budowla ma być utwierdzona, to musi być powiązana z fundamentem, ze skałą. Musi być osadzona w gruncie, żeby wiatr, czy ulewy, czy powodzie nie zmiotły tej budowli. No i wtedy są specjalne kotwy mocujące, jakieś śruby. Jak jest grząski grunt, to wtedy się paluje, żeby sięgnąć do tam w głąb, gdzie jest ta skała, na której można się oprzeć. I właśnie to mamy robić z naszymi sercami, aby one były ugruntowane w Chrystusie. Wszyscy znamy ten biblijny obraz, że mamy być wkorzenieni w Chrystusa. Tak? Czyli związani w taki sposób, że nie da się nas wyrwać. Więc mamy dbać o to, żeby nasze serce było zanurzone w Chrystusie i mamy to serce umocnić, żeby nic nieczystego z zewnątrz tam się nie dostało. Jest wiele miejsc, które właśnie mówią o tym, że to, co w sercu, to na zewnątrz. Jak w sercu będzie coś złego, no to będziemy wydobywać złe rzeczy z tego serca, a jak będą dobre, to będziemy wydobywać dobre. W drugim liście Piotra, w 3 rozdziale, jest takie fajne stwierdzenie, że skoro oczekujemy na przyjście tego dnia, czyli przyjście ponowne Chrystusa, a w tym dniu ziemia spłonie, ludzkie dzieła na ziemi spłoną, grzesznicy będą wytępieni sprzed oblicza Bożego, to skoro oczekujemy takiego dnia, to jakimiż powinniśmy być my w naszym postępowaniu i pobożności? W Księdze Przypowieści. Przypowieści Salomona, 4 rozdział, 23 werset. Tam są takie, myślę, znane słowa: czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Mamy nasze serca umacniać, utwierdzać, żeby to źródło było niezanieczyszczone, żeby ono dawało nam życie. I czujniej niż wszystkiego innego właśnie mamy strzec naszego serca. W Księdze Objawienia, w 3 rozdziale, w liście do Filadelfii, czytamy takie słowa: przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Co mamy w sercu? Wiarę, zbawienie, niezafałszowaną Ewangelię i tą nadzieję, że Jezus wkrótce przyjdzie. I słyszymy te słowa: trzymaj co masz, żeby nie stracić tej nagrody, tej korony żywota, życia wiecznego. W domu zachęcam, przeczytajcie ten list do zboru w Filadelfii. Tam wcześniej są takie słowa, które dają kontekst. A tam jest mowa o tym, że niewielką masz moc, ale zachowałeś moje słowa i wytrwałeś przy mnie. I to jest taka myśl, że może nie dzieją się pośród ciebie wielkie cuda. Może nie zdobyłeś rozgłosu w tym świecie. Może nie zbudowałeś megachurchu, ale zachowałeś w sercu niezafałszowaną Ewangelię i wytrwałeś przy mnie. I tam czytamy, że z tego powodu drzwi przed tobą są otwarte i nikt ich nie zamknie. Drzwi oczywiście do domu Ojca w niebie. To jest najważniejsze, żebyśmy zachowali nasze serce nieskalane, abyśmy wytrwali w niezafałszowanej nauce apostolskiej, żeby nigdzie tam na bok nie zboczyć. Trzymaj, co masz, by nie stracić korony żywota. Wreszcie, trzecia myśl. Nie narzekajcie jedni na drugich, czy jak w Biblii Gdańskiej, nie wzdychajcie. Ujęło mnie to tłumaczenie, nie wzdychajcie, bo ono bardziej dotyka tego, o co chodzi. Tutaj w niedzielę Tomasz pięknie wyłożył na przykładzie szanowania innych ludzi, mówienia o nich właśnie, że są głupi, tacy, owacy, bezbożni, że to nie chodzi o to, żeby wyrzucić to słowo ze słownika, tylko chodzi o to, żeby taką postawę wyrzucić ze swojego serca. I tu widzimy podobnie, bo możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że rozmawiamy z zaprzyjaźnionym bratem czy siostrą, a tam widzimy od bramy idzie inna siostra albo inny brat i tak sobie między sobą rozmawiamy, a idzie ta maruda. Znowu będzie narzekała, że tam w pracy coś nie poszło, że w domu nie. I to jest takie narzekanie jedni na drugich. I oczywiście można się powstrzymać, ale co z tego, jeżeli w sercu jest ciągle to samo? I wtedy nie będziemy narzekać, wypowiadać tych słów, ale sobie westchniemy. Coś się zmieniło w naszym sercu? Nic. Tylko po prostu nikt nie usłyszał, że narzekamy na brata czy siostrę. Dlatego tutaj czytamy w przekładzie Biblii Gdańskiej: nawet nie wzdychajcie na siebie. Myślcie o sobie w dobry sposób. Myślcie o sobie z miłością. Bez takiego narzekania, bez takiej postawy nieprzychylności. W liście do Efezjan w 4 rozdziale czytamy o tym, że mamy z cierpliwością znosić jedni drugich. No ale wiecie, jak to można rozumieć, że no dobra, jak jest tak napisane, to ja będę znosił. Zacisnę zęby i będę znosił. Jakoś te 2 godziny wytrzymam w jednym pomieszczeniu. Ale nie o taką postawę, nie o takie serce chodzi. W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, w 25 werset, a może od 24. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Ten dzień, dzień przyjścia Pańskiego. I tutaj, no ciekawe, że w tym kontekście pojawia się to stwierdzenie, nie opuszczajcie wspólnych zebrań. I widzimy tutaj, że to nie jest jakiś nakaz religijny, że jak w niedzielę nie przyjdę, to grzech ciężki. Nie, nie, tu idea tego zalecenia jest zupełnie inna. Zgromadzajcie się. Po co? Po to, żeby dodawać sobie otuchy. W jaki sposób? Myśląc o tym, że ten dzień się zbliża. I tym bardziej się do siebie garnijcie, tym bardziej siebie wspierajcie im żywsza jest w was ta myśl, że Chrystus przychodzi. Ta myśl jeszcze dobitniej wyrażona jest w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 4 rozdziale. Od 13 wersetu. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei, albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Cudowna myśl. Nie komentujmy swojego zachowania, nie narzekajmy na siebie nawzajem, nie wzdychajmy na swój widok, ale pocieszajmy siebie nawzajem tą myślą, że przyjście Jezusa Chrystusa jest bliskie. I wtedy, jak tu jest napisane, tak zawsze będziemy już z Panem. I na koniec krótko ta myśl zawarta w ostatnim rozważanym dzisiaj wersecie. Wielce litościwy i miłosierny jest Pan. I oczywiście o miłosierdziu, o łasce Bożej, o Jego litości można by dużo mówić, ale w tym kontekście najlepszym dopowiedzeniem będzie właśnie fragment z 2 listu Piotra. 3 rozdział, 9 i 15 wiersz. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Chodzi tu o obietnicę ponownego przyjścia. Chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do opamiętania. I 15 werset. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek. Jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Widzimy, że to miłosierdzie, ta litość Boża objawia się w tym, że jeszcze daje czas łaski. Że ten moment, kiedy On przyjdzie po raz drugi jako sędzia, jeszcze nie nadszedł. I to się dzieje tylko dlatego, że Bóg jest miłosierny i czeka, aby ci, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, aby przyjąć Jego zbawienie, żeby tą decyzję podjęli. I to powinno wstrząsnąć tymi, którzy jeszcze takiej decyzji nie podjęli, że ten czas łaski, on w pewnym momencie się skończy, bo Bóg z cierpliwością czeka. Miłosiernie czeka, ale jest już decyzja u Ojca, że w określonym momencie Jezus powróci na ziemię. Zabrać swój Kościół, aby był zawsze z Nim, ale osądzić wszystkich pozostałych. Tak więc dzisiejszy fragment niech będzie dla nas wszystkich zachętą do tego, aby nieustannie mieć przed oczami obraz Chrystusa i wierzyć Jego zapewnieniu, że On przyjdzie i to przyjdzie wkrótce. I czekając na Jego przyjście, pamiętajmy o tym, żeby czekać na to przyjście cierpliwie, żeby nie rozpraszać swojej uwagi, nie dać się gdzieś tam zwieść, okazując też cierpliwość braciom, siostrom, żonie, mężowi, dzieciom, rodzicom. Abyśmy czekając na Chrystusa umacniali swoje serce, by Jezus, kiedy przyjdzie, znalazł nas jako ludzi świętych w postępowaniu, w pobożności, a nie tych skalanych. I właśnie ten stosunek do siebie nawzajem. Nie wzdychajmy, nie narzekajmy. I myślę, że też ta myśl zawarta w niedzielnym kazaniu jest spójna z tym, co dzisiaj czytaliśmy w liście Jakuba. To jest bardzo ważna rzecz, abyśmy byli dobrze do siebie nastawieni, abyśmy byli w jedności. Amen.